I poszło. Witamy w kolejnym odcinku. Odcinku, który notabene, ja bym przyznał się do tego.
No.
To już jest nasz 53 odcinek.
54.
54, dziękuję bardzo. I rosną w nas obawy, że nie będziemy mieli o czym rozmawiać. No, możemy powiedzieć zakulisowo, że czasem mamy takie, że cokolwiek jest. I za każdym razem nam się udaje, ale za każdym razem już jest trochę więcej paniki. Więc ja dzisiaj, no, żebyśmy nie byli zdani tylko na nasze anegdoty, bo nie wiem, czy ci opowiadałem,
właściwie,
ale...
Słuchajcie, od 10 odcinków nie chcemy robić tego podcastu, ale tyle ludzi przychodzi po występach i mówi, a ja przy nim sprzątam, a ja przy nim myję. My nie chcemy, żeby te domy zarosły brudem.
Tak.
Nie chcemy, żeby kobiety przestały gotować obiady i żeby mężczyźni przestali gotować obiady. Nie chcemy, żeby ludzie przestali jeździć do pracy, bo to wszystko...
Opowiadałem wam o tym, że byłem w podróży dookoła świata. Znasz tą historię, Abelard?
Ty, no ale wiesz, to dobra, poczekaj. Ja zanim zaczniesz swoje jakieś tam temy, bo ja jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Poczekaj, no bo kurde.
No.
Przesiadki. I nie flep czy sklep, chociaż możemy tak rzucić hasło, no, ale raczej pewnie wszyscy myślą, że flep.
No.
I jakieś pomysły na przesiadki? Jakieś twoje sposoby? Jakieś takie
że
najdłuższe?
Czas przesiadki?
No bo wiesz, stary, dla mnie to jest, dlatego dla mnie Europa. Europa właściwie tylko idzie dalej, gdy jesteś i już się nie przesiadasz.
No to jest największy problem Ameryki Południowej, nie? Że wszystkie te lotniska w Ameryce Południowej to są połączone często z stolicami, nie? Czyli że jesteś jakby poza stolicą. Ja pamiętam, jak miałem dolecieć skąd to było, żeby ci nie skłamać, z Mexico City do Ushuaia, nie? To jest kawał dystansu, no to jest generalnie całą Amerykę Południową musisz zlecieć.
A gdzie jest Ushuagi?
Ushuaia to jest samo
Ushuaia?
Ushuaia, same południe Argentyny. Stamtąd wypływałem na Antarktydę.
Aha.
No ale żeby tam dolecieć, to ja stary, to było chyba 6 samolotów i to wiesz, że pierw do Mexico City, później kurczę do stolicy, nie wiem, do Bogoty, później z Bogoty do Peru, później z Peru z powrotem do Mexico City, później do Argentyny i później w dół. No stary, latanie w Ameryce Południowej jest najgorsze na świecie. Tam są zawsze, nigdy nic nie jest bezpośrednio.
A jakie to są w ogóle linie jakiejś jakości?
No takie wątpliwej, no.
No ale co to znaczy? Jakbyś miał, mamy lot i mamy ich linię i co?
No, dolecisz, no.
No ale to poczekaj, huczy, trzeszczy, nie wiem, nie ma nic do jedzenia, małe
często
fotele.
Często się spóźnia, małe fotele. Nie, na pewno są wyższej klasy, niższej klasy. No, nie będę też tego tak rysował, że nie ma niczego, ale bardziej chodzi o nie same samoloty, tylko po prostu lotniska. Że po prostu jest mało lotnisk. Że tak naprawdę jak pomyślisz sobie w Polsce, no to wiesz, Warszawa, Gdańsk, Kraków,
Wrocław,
Katowice,
no.
Wszędzie dolecisz.
Poznań, Bydgoszcz, Zielona Góra też jest małe lotnisko.
I wszystkie te lotniska są międzynarodowe, nie? A tam, znaczy w Ameryce Południowej, właśnie w takim przysłowiowym Peru, chociaż to pewno może się okazać, a akurat Peru to...
Przysłowiowe Peru.
To wiesz, to wszystko lata tylko z Limy i z Limy lata tylko do sąsiednich krajów i później jak chcesz do sąsiada, to musisz pierw tu, później tam, że to nigdy nie jest łatwe, a alternatywą jest autobus, który jedzie 100 miliardów godzin, które, pamiętam, w pierwszej podróży dookoła świata jeździłem takimi autobusami i to był po prostu hardcore. Nie? Że po prostu wsiadasz...
A co było takiego hardkorowego?
No stary, no wsiadasz do autobusu, mija 12 godzin, idziesz spać na kolejne 12 godzin, wstajesz, jesteś w połowie drogi. Już przeżyłeś jeden dzień. Już jakby już masz takie, nie, no to już musi się skończyć. Nie, my dopiero wyjechaliśmy
warunki?
Z miasta. Warunki, no znowu, niby są te, to ogólnie w Azji i w Ameryce Południowej to się nazywa sleeper bus.
Jakieś takie klimatyzacje.
Jak może być, jak wiesz, toaleta w autobusie, no mimo wszystko to jest, nie zrobisz toalety w autobusie takiej, że już miał takie, o fajnie, tutaj sobie rozprostuję nogi. W sensie nigdy nie będzie toalety w autobusie, gdzie masz takie, o, to gazetę sobie poczytam. Nie?
Co więcej, nigdy nie będzie takiej toalety, w której ostatnia osoba powie, o, tam ciągle jest miejsce. To raczej się ulewa pewnie.
Kiedyś miałem taki żart, teraz sobie przypominam, że to się nazywają sleeper buses w Wietnamie, nie? Czyli że w całej Azji, ale w Wietnamie ja z tym jeździłem, że... Krzesła są prawie jak łóżka, w sensie, że się tak rozkładasz i one są często na przykład dwupiętrowe i że rzeczywiście jesteś rozłożony i dlatego to się nazywa sleeper bus. Tylko druga strona tego jest taka, że po prostu ci kierowcy tych autobusów, to oni no, nie mają prawa jazdy. O to potrafi, jak my na motorku zjechaliśmy cały Wietnam, to najbardziej niebezpieczne były te autobusy, które po prostu największe na drodze i po prostu wszystkie motorki muszą mu zjeżdżać. Nie? On jest szybszy, większy i po prostu przerzuca. No i właśnie żart mój polegał na tym, że to jest sleeper bus. On po prostu wielu kierowców motorków jest w śpiączce.
Aha.
Tak, no. W sensie, że dlatego to są sleeper buses.
No.
Tak.
No dobra, a to w takim razie jakie są sposoby najlepsze na taki, nie wiem, jakie miałeś najdłuższą, miałeś przesiadkę na przykład?
No pamiętam, że swego czasu, już zapominam jak to się nazywało, na końcu języka to będę miał, ale ten usypiacz dla koni, który w Europie jest, musisz mieć receptę, a w przysłowiowym Peru nie musisz.
To, nie po prostu, wiem, no. To co, strzelasz coś takiego?
Strzelasz coś takiego i po prostu ci ciało odpływa i ty już nie jesteś w stanie się ruszyć, ale teleportujesz się w następne lokalizacje. I to akurat działało.
Nie, taki... mówisz poważnie teraz?
No. No.
No, że... Bierzesz coś takiego i co? I śpisz, no to, po prostu?
Czy... Koński usypiacz, no, to jest znana nazwa, ale w skrócie polega na tym, że twoje ciało staje się bardzo wygodne. W sensie, że ty masz takie poczucie, o Jezus, ale nigdy się tak dobrze nie wyspałem. Nie? Jesteś w takiej pozycji. I trochę cię tak, wiesz, otępia i rzeczywiście, no stary, jak masz 20 godzin przeżyć, to
ale
naprawdę
to podróży. A w jakiejś takiej, nie wiem, przesiadka jakaś taka? Znaczy, ja się tak przyczepiłem, ale no. Na przykład czasami pamiętam, że na jakichś lotniskach czasami, wiesz, gdzieś tam siedzisz 4-5 godzin.
Mhm. Mówisz o tych lotniskowych przesiadkach.
Tak, no. Masz takie, Jezu, to jest takie siedzenie, to jest kupa czasu po prostu, to nie?
No nie będę, no nie będę oryginalny.
Nie masz jakichś tam sposobów.
No książka, laptop, wiesz, no... Mam jednego tipa.
Fajnie, jakbyś miał usypiasz dla kogoś. I nigdy go nie zgarnęli. No a jakiego masz tipa?
Tylko nie mogę go za bardzo powiedzieć. Bo nie może zbyt wiele osób o tym wiedzieć.
O kurde. Ale to wiesz co, mamy ograniczoną ilość słuchaczy, więc spokojnie.
Dobra, ale nie mówcie tego innym.
Nie mówcie tego innym, no.
Że na długich trasach samolotowych, dobrze jest dać czekoladkę stewardesie. I to mniej więcej polega na tym, że jak lecisz, załóżmy, nie wiem, z Polski do Australii, nie? No i biznes klasa kosztuje 10x ze zwykłego biletu, nie? Czasem się zdarza, że po prostu jest wolne miejsce. I wtedy ktoś dostaje upgrade. Nie? No i albo jest losowane, albo najładniejsza dziewczyna bierze, albo ten gościu, który dał czekoladkę. Wiesz, chodzi, że ty wchodząc na pokład nie możesz dać pieniędzy stewardesom, to one nie mogą tego przyjąć, ale możesz dać na przykład, wiesz, dużą, fajną czekoladę i powiedzieć coś, co ja zawsze mówiłem, że po prostu wiem, że wykonujecie bardzo ciężką pracę. Mam nadzieję, że to osłodzi wasz czas.
I pewnie, wracając do poprzedniego odcinka, ktoś najpierw dał ci tę czekoladę. Mówi, panie Piotrze, to cały dzień na nią pracowałem.
Chodzi o to, że w tym momencie... Chodzi o to, że w tym momencie, jeżeli jest możliwość zabrygadowania, albo wiesz, że alkohol podają i mogą ci nalać trochę więcej.
To jest jak w Wisiu. To jest jak w Wisiu, bo ty kogoś innego wezmą, no. I ty będziesz, ale ja czekoladę dałem. Tak, no. I powiesz, proszę, proszę, nie zjem panu. Tak, no. Ale miałeś jakieś sytuacje, że dałeś czekoladę i kogoś innego wzięli i poczułeś ten ból?
Dałem czekoladę powiedzmy 10 razy w swoim życiu, nigdy mi to nie pomogło, ale wręcz straciłem pieniądze na czekoladach. Zbankrutowałem. Nie, że nie zmienia to faktu.
Bo ja że nie... uważasz, że panie robią ciężką pracę i że warto oczywiście podziękować.
Tak, absolutnie szczerze.
Jasne, też, że tak, oczywiście. No.
I tak jak mówię, to nie jest system, który działa 100%
czasu. To
musi
w ogóle być mega trudna robota, bo użerasz się z typami, z typiarami. No. Tak czasami, jak słyszę. I to ja nie miałem żadnej takiej hardkorowej sytuacji takiej, że leciałem i nagle ktoś tam, wiesz, przegiął i musieliśmy lądować. Nic takiego. Ale też słyszałem, nie? Jakiegoś stewarda czy coś takiego, że ja wczoraj był taki pan, że... To jest, Jezu, miałeś takie przygody jakieś?
Ja czuję, że powinienem był już mieć na ilość lotów, które miałem, no że powinno było się kiedyś coś takiego wydarzyć. Nigdy nic tak hardkorowego, żebym teraz ci powiedział, posłuchaj tego. Ale jak rozmawiasz ze stewardesami i tak dalej, to one, w zeszłym tygodniu to, przedwczoraj
tak,
to,
tak,
to jest jakby bardzo stała część pracy, że nagle trzeba
to
kogoś
być...
ze spadochronem
no
wyrzucić
właśnie,
z pokładu.
I zastanawiam się w ogóle, gdzie jest też ta granica. Ja pamiętam, jak leciałem jakiś czas temu i na lotnisku stał taki smutny pan, kołysał się, jest 6 rano chyba, albo jakoś, czy 5, bo o 6 był chyba lot, więc on wcześniej to była po 4 nawet, koło 5 rano, on stoi taki zawiany, no. Taki smutny, pani, jeszcze, ale to z obsługi jeszcze na lotnisku, bierze jego wielką, ciężką walizkę taką z narzędziami i mówi, nie, proszę pana, w takim stanie nigdzie pan nie poleci. i masz takie wow. Chyba mu się nieźle tam biznesplan posypał. I on tak stał taki smutny, chyba wiedział, że ten, nie?
Tak, i nie miał zbyt dużo argumentów.
Co? Tak, no, tak. I myślisz, że ja? Kurczę, no i na pewno wracał skądś, jakby wiesz, no. I mówi, dobra, to ja wsiadam i jadę. I... A też widziałem z drugiej strony, na przykład widziałem gościa, którego na jakimś lotnisku zagranicznym tak przepuścili, ale tak wiesz, już byli czterech czujnych typów. No, no, no. I on szedł z kolegami, nie? I jego koledzy też wszyscy byli tacy już
dziabnięci,
ale on już był taki, że oni go tak trzymali, wiesz, tak prawie że pod rękę, żeby ten, nie? No i tam, ale już było na takiej granicy, że zaraz go zatrzymają i nara, nie?
No to teraz mi się przypomniało, jak mogłem wspominać już tą legendę i postać, czyli tego szefa, swoją drogą już nie żyjącego, ale całej południowo-wschodniej Azji, południowo-wschodnia Azja, scena komediowa. Jest gościu, który się nazywał Jonathan Ather, ten Australijczyk, który tam wszystkie te kluby pozakładał w Wietnamie, w Kambodży i tak dalej. No i to był no chlejus, kurde, pijak i po prostu człowiek, który znał wszystkie prostytutki w każdym mieście z imienia, mówił we wszystkich językach świata i po prostu był, no był tym wszystkim, co ty myślisz, że nie chcesz być, jak dorośniesz. No i z nim robimy
klasę. Ale chcesz o tym czytać.
Tak, chcesz o tym czytać i jak świetnie jest jakby być częścią tego, ale to jest ta przestroga, to jest ten taki... On zawsze wyglądał, jak masz zdjęcia przed i po, to on jest ten typem po. I nieważne, jakie jest lekarstwo, przepraszam, typem przed, to tym typem, no, wiem, którym nie chcesz być. Tak, nie? Tak, tak. No i w Wietnamie mieliśmy trasę i on właśnie już taki, wiesz, dziabnięty, pijany i tak dalej. I to jego też jeden z najgorszych elementów. On miał 60 lat, Australijczyk, i kochał dzieci, w sensie azjatyckie dzieci, nie? Ja byłem, trochę mieszam kilka historii, ale to będzie, że on potrafił na przykład, wiesz, kołysać się już po występie zapijaczony, widział jakieś dziecko w wózku, aha. Wyjmował je i wiesz, zaczął tańczyć z tym dzieckiem.
A to dziecko...
No to no wiesz, no dziecko nie wie, o co chodzi. Rodzice mają, ale fajny biały człowiek, wiesz, trochę dziwne, trochę egzotyczne. Ja mam takie, on jest najebany, on się przewróci i zabije wasze dziecko, nie? W sensie, ale on, wiesz, nie, super i coś, co też jest
zaczął
bardzo...
żonglować.
Zaczął, dokładnie, nie? Ja nie byłem świadkiem, jak kiedykolwiek upuścił dziecko, ale jego na pewno upuszczono, więc tam musi być jakaś klamra. Byliśmy w samolocie, w sensie w Wietnamie i on nagle sobie ubzdurał. Były dwa przystanki. Jeden to, że miał litr wódki. I mu powiedział, nie, no pan musi to wyrzucić. On mówi, nie, ja tego nie wyrzucę. Nie, no musisz. On mówi, nie. I wiesz, zaczyna się kłócić. Masz takie, no nie wiem, co ty chcesz skórać. No albo no, wyrzucisz,
tak,
albo...
Tak, nie ma dyskusji.
No nie, tak, no. Nie? I on stary bez kitu zrobił mojego, dobra, wrzucę. Uderzył o śmietnik i włożył za pazuchę i przeszedł.
Nie.
Tak. No i wziął litr wody swojej. I później, jak już przeszedł dalej, ma takie, uff, to ci się udało. I później jest kolejka, on mówi, że nie będzie stał w kolejce. Ja mam takie, no ale... No to nie wiem, no musimy stan, on nie będzie stał w kolejce. I stary opóźnił lot o 30 minut.
Bo to, że w ogóle go wpuścili, to jest...
Tak, no że go wpuścili, ale właśnie on miał ten magnetyczny taki, taką charyzmę właśnie tego białego człowieka, coś, co też było niesamowite właśnie, że on znał każdy język, ten wietnamski, kmerski, wszystko obsługiwał i też patrząc się z boku, tragicznie to wyglądało, no bo masz pijanego typa, który ich przedrzeźnia, bo to też jest motyw tych azjatyckich języków, że ja to trochę, ale dobra, mówię to po prostu, że jak ja na przykład kupowałem bułkę w Wietnamie, nie? Banh mi, taka wiesz, bagietka, nie? I poprosiłem, wiesz, tam one banh mi. Nic nie rozumiem. Nie? Mówię, no banh mi, nie? One banh mi. Nic. Typ sprzedaje kurwa tylko bagietki, nie ma pojęcia, o co chodzi, nie? Ja mam takie, no on mówi, banh mi. I ja mam takie, tak, banh mi. On mówi, to banh mi. I dopiero jak ty zrobisz, wiesz, banh mi, to oni dopiero wtedy zrozumieją. Aha, nie? Aha. Nie musisz robić skośnych oczu.
Jasne, ale rozumiem,
jakby,
rozumiem,
i, więc jak on gadał, wiesz, po wietnamsku, notabene z tymi prostytutkami, nie? I z tym dzieckiem, to jest jakby...
Bo on był ich naganiaczem, to dziecko.
No stary, no ja pamiętam dosłowny wieczór, nie? Że skończyliśmy występ. Mogłem to już opowiadać na tym podcaście, albo nie, w kilku nie, innych, no. Ale że... Wiesz, wychodzimy z występu, wiesz, niesamowite, on, to był jeden z takich wieczorów, gdzie wchodzisz na salę i masz takie, to nie może się udać, nie? To jakby jest, wszystko jest fatalne, wszystkie ustawienia, ja wchodzę na scenę, mam rację, nie da się tego zrobić, jest fatalnie i tak dalej, on wchodzi, rozkurwia, wiesz, zachodzi wszyscy.
On też był komikiem?
Komik, tak.
Bo ja myślałem, że był tylko tam organizatorem takim.
Nie, on, no tak jak
jak
mówię.
Jak się nazywał w ogóle?
Jonathan Atherton.
Ten tak. Wymyśliłeś tego?
Nie,
ale jest gdzieś jakieś nagrania są jego, fajne są rzeczy.
Stary, właśnie to jest to, ja, wiele osób się mnie pytało o to i wiesz, możesz coś znaleźć i w ogóle nie oddaję. W sensie ma jakieś nagrania z komórki i tak dalej, trochę śmieszne, ale na pewno...
Ale był dobry? Czy nie?
Zastanawiam się nad zdaniem, które teraz wypowiem. Myślę, że w swoim życiu oglądałem wielu niesamowitych komików na żywo. Wiesz, wielkiego pokroju od, wiesz, Biluberów, CK-ów i tak dalej. On był top 3 na pewno. Top 3 takiego gościa, co po prostu wchodził na scenę i był niesamowity. Był po prostu magnetyczny, ilość charyzmy i gdzie on to wymyślił, jak on to zrobił. I zarówno, wiesz, w rozmawianiu z publicznością i kreatywnych pomysłów, no po prostu absolutnie niesamowite. Mhm. I na przykład tego wieczoru, gdzie jesteśmy w Wietnamie, No wieczór, gdzie nie może się udać, on stary schodzi i dostaje praktycznie brawa na stojąco. Nie? Ja, mi kopara opadła, jak on po prostu, wiesz, tutaj, wiesz, tego usadził, z tym pogadał, tutaj coś powiedział, ktoś powiedział, a co o tym sądzisz, on 10 minut monologu na ten temat zrobił. No niesamowity, nie? Notabene, tego samego wieczoru, to jest, wiesz, ten... czekaj, jak to było? Dostał splaskacza od dziewczyny, to było tak. Ja wchodzę nagle tam, wiesz, na papierosa przed, i widzę, jak tylko, kurde, dziewczyna mówi, ja mam takie, jak do tego doszło? Przecież ty byłeś kochany przez wszystkich. I on mówi, a tam, kurwa, nie znała się na komedii. Ja mam takie, no ale jak doprowadzić? Nie znała się na komedii, a ty, ona cię plaskuje. Co jest? Mogłem ją opluć. I ja mam takie, co? No, nie znała się na komedii, więc ją oplułem. I masz takie, człowieku, to jest...
I tutaj już nie będę go brodził, tak jak no, Reje tam w zeszłym tygodniu.
No to był koleś, tak jak mówię, najśmieszniejsza osoba na scenie, później widzisz go po i masz takie, a dlatego nie jesteś znany. Mhm. W sensie, że i to na każdym kroku on to robi. Wiesz, wychodzimy z tego wieczoru, zapłacono nam, zmyślam liczby, ale wiesz, $1000 mamy, co wiesz, w Azji, w Wietnamie, super, ja mam z tego dostać 150, od razu biorę. Mam takie stare jakby, daj mi moją część, rób ze swoją co chcesz. I siadamy z prostytutkami, która, jak mówię, zna z imienia, zaczyna z nimi rozmawiać. Jedna prostytutka, wiesz, bo to jest ta taka, wiesz, klimat, że one siedzą na zewnątrz, palą papierosy i jest właśnie dziecko
w wózku.
On bierze, zaczyna tańczyć z tym dzieckiem i ja w tym momencie mam takie, stary, ja tu zostanę z tobą, tylko odłóż to dziecko. Te wszystkie dziewczyny dookoła się śmieją i tak dalej. Ja widzę, że to jest, proszę... Ten. I on ma takie, dobra, to ty wypierdalaj. Nie? I my się o to pokłóciliśmy, nie? Że ja miałem takie, stary, ja nie będę tutaj z tobą, jeżeli... W sensie, możemy tu się tylko odłóż, nie znasz się i tak. Ja poszedłem dalej, wracam, budzę
dziecko
się rano.
Dziecko leży.
Budzę się rano, stary, on przychodzi, wiesz, podbite oko, zapijaczony, wiesz, dalej, co się stało, okradli go, wiesz, na skuterze się wyjebał, nie ma pieniędzy. Stary, i tego dnia jeszcze jest występ i musi, wiesz, litr wody zrobić, nie? To jest też, ja to mogłem kilka razy opowiadać, ale już mi się wszystko przypomina to.
Dawaj.
Był wieczór, to jest chyba taka najbardziej anegdota, która go opisuje, to jakiś taki klub, wiesz, gdzieś Wietnam, Kambodża, bez znaczenia. I znowu ciężki wieczór, ja go zapowiadam i wiem, że go nie ma. W sensie jest motyw, że przed występem on spada z hokera. W sensie, że jest tak pijany, i ja mam takie, jak ja teraz powiem i przed wami Jonathan, nie wiem, czy on przyjdzie, a w połowie mojego występu widziałem, jak wychodzi z baru i idzie do naprzeciwko baru, bo ten nie chciał mu już serwować. Nie? Więc on zaraz wróci do miejsca, w którym mam występ, w którym nie chcieli go serwować, a tam jeszcze pił. Na szczęście się pojawił. Nie? Wchodzi na scenę, wymiata. Nie wiem, znowu, ja miałem...
Ale było czuć, że jest pijany na scenie, czy właśnie był...
On stary, on wyglądał jak butelka alkoholu. W sensie on był taki już, wiesz, już taki zdegeneraciały, wiesz, on nawet no po prostu już był tym gościem, który wychlał
był
w swoim...
ginem z butelki.
Tak, no. I wszystko idzie wspaniale. Ja, wiesz, pełen podziwu, że wiesz, łączy to i mózg mu działa i to wszystko, wiesz, on nie mógł, kurwa, usiąść a wszedł na scenę i wszystko ten. I nagle wyhacza w pierwszym rzędzie dziewczynkę, jest 20-letnia dziewczyna i 12-letnia siostra, które siedzą w pierwszym rzędzie i 12-latka nie ma pierwszego przedniego zęba. I on coś zaczyna gadać, coś tam ten, coś zamyzuje i w pewnym momencie mówi zdanie w stylu, a co, nie masz tego zęba, bo ci ktoś chujem go wybił, tak? Do 12-latki. Stary, połowa osób wyszła z sali. Nie? W sensie, że było już tak żenujące, już taki już człowiek, on, wiesz, i ta nikt nie wie do końca, jak się zachować, on dalej, wiesz, kręci, połowa osób wyszła z sali, wiesz, ja tam zostaję. Uratował ten występ. Stary, no, nawet po tym dostał brawa na stojąco. Wiesz, wszystkim się podobało. Połowa wyszła.
Dziewczynka?
Dziewczynka też, wiesz, no trochę taki klimat niezrozumiała, wiesz, siostra też taka trochę speszona, no wiesz, no jakoś to się tam ułożyło, nie?
Po takim tekście, jakoś tam się ułożyło.
No tak, no ale to jest, wiesz, no to pokazuje magię tego człowieka w jakimś stopniu. No i to jest cytat, który ja nie zapomnę do końca życia i będę musiał ci go powiedzieć po angielsku, bo ja go tylko umiem powiedzieć z jego akcentem i tak dalej, ale... No,
powolutku.
Powolutku powiem i to będzie ciężkie słowo, ale... Ja do niego podchodzę i wiesz, po wszystkim tak wiem, i mam takie stary, niesamowite to było, ale czy myślisz, że nie przesadziłeś? W sensie z tym, to, a z czym przesadziłem? Że co? Mówię, no z tym żartem. Jakim żartem? Co, jaki żart powiedziałem? Mówiłem, no stary, no powiedziałeś 12-letniej dziewczynce, patrząc w oczy, że jej chujem wybijesz zęby, czy ktoś inny i tak dalej. Stary, połowa osób wyszła z sali. To tylko komedia. Tylko komedia była, nie? Tylko, ja mam takie, stary, no połowa osób wyszła z sali. Nie myślisz, że to było jakby niepotrzebne? Ja mówię, mate, maybe in hindsight, czyli hindsight, czyli no może z perspektywy czasu. Pierwszy się wykłóca, że komedia, połowa osób, no z perspektywy czasu może masz rację. W momencie podejmowania decyzji absolutnie słuszne.
Kurczę, to ciekawe, no bo ta perspektywa, bo są tam dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa to jest tych widzów, którzy to dostali i to był ten krótki czas po tym, a potem jest jeszcze jego perspektywa, nie?
On po prostu, on jakby tam zawsze działał instynkt i tak dalej. Zresztą on się pojawił wtedy w tej Azji, ponieważ musiał uciekać z Australii za jakieś wymuszenia ubezpieczeniowe. Tak, no. Spadł ze schodów i później powiedział, że to firma, ktoś go zepchnął i później okazało się, że to nieprawda, więc tam uciekał przed jakimiś, lawirował między prawem, ale był absolutnie ojcem chrzestnym całej sceny wschodnio południowo-wschodniej Azji. Także jak pojedziesz do południowo-wschodniej Azji i porozmawiasz z jakimkolwiek komikiem teraz...
No to w przyszłym tygodniu jadę, to na pewno.
No, po prostu ci mówię, no, że to jest nazwisko, które rzucisz i wszyscy będą je znali.
Ciekawe w ogóle, no. Muszę sobie go w ogóle wygooglować.
Mało informacji na jego temat znajdziesz, nie? W sensie, on się ukrywał.
Chyba i tak, żeś widzieć, że go wrąbali. Ale już nie żyje.
No niestety nie żyje. No, ja go poznałem 10 lat temu.
Zmarł?
3-4 lata temu.
A wiesz, co się stało?
Alkohol? Chyba rak, no. Chyba taki jakiś, wiesz, po prostu życie do góry. Jak ja go poznałem, to on wyglądał na 60, mógł mieć 40 parę. Gdzieś to tak zawsze, wiesz,
jasne.
Ciężko było powiedzieć.
No ja teraz ale będę jutro, pojutrze, na Dagu Stanhope'ie. Bo tak się idealnie złożyło, że właśnie będę miał występ, a dzień później w Sztokholmie gra Doug Stanhope.
Super i tylko kończąc,
no.
Bardzo podobne.
No właśnie, to jest dlatego mi się to skojarzyło, że on też po alkoholu często, wiesz, tak. Tam, nie wiem jak teraz się wygląda sytuacja, też dawno nie interesowałem się nim. Ja po prostu pamiętam, jak byliśmy w Londynie, mówiłem ci o tym, jak byliśmy na występie w Londynie z Jackiem Stramikiem, z Darkiem Gadowskim.
I z okna wam coś tam rzucił?
Ja chyba, nie wiem, czy nie zbłażają, ale nie pamiętam już. I pamiętam, i właśnie rzucił Darkowi jakąś tam taką, wiesz, bo z garderoby już się wychylał i już był wtedy zrobiony taki, wiesz.
No
i też no, nie w takim stopniu, jak opowiadasz. Chyba w takim go nie widziałem jeszcze nigdy, ale też nie znam go tak blisko, jak ty znałeś tego.
No właśnie, ja z nim
A jak ty
trasie,
w ogóle go poznałeś?
Ja go poznałem, to też w ogóle mocna historia, bo... Ja wtedy, to był mój pierwsza podróż dookoła świata, czyli byłem absolutnie no-name'em, zero doświadczenia, 3 lata robiłem stand-up, ale wiesz, jeszcze byłem na tyle naiwny, żeby mówić, że jestem komikiem i jakby oczywiście, że zrobię 60 minut mając 15 i tak dalej.
W sensie, stary, tak. Ale to super, bo no to też cię pchnęło na maksa, nie?
No wiesz, warto wierzyć w siebie. No. I był motyw, to jest część tej historii, że ktoś im się wykruszył z występu w Wietnamie, ja się zgłosiłem, europejski komik, i to zostało połączone z tym, że on akurat robił objazdówkę po Ameryce, po Azji i jego klub był w Malezji. I z nim zrobiłem pierw tą objazdówkę jako jego support, a później wystąpiłem jako headliner w tym takim najbardziej kultowym klubie w Kuala Lumpur. I notabene ja tam byłem z 8 dni. Ja załóżmy ten headlinerski wieczór jest co sobotę i w pierwszą sobotę był Andrew Schultz. Czyli...
Ja wiem, ten tak. To jest teraz znany na Netflixie.
Dokładnie no. Tak. No. I wiesz, on był headlinerem, ja robiłem support, żeby za tydzień będę ja i za tydzień wiesz, byłem ja. I po prostu tydzień spędziłem wtedy z Andrew Schulzem w Kuala Lumpur. I...
Tydzień z Andrew Schulzem spędziłeś?
Tak, no.
A to nie z tym...
W Kuala Lumpur był Andrew Schulz i właśnie ten Jonathan i tak w trójkę żeśmy się bujali po mieście. No.
A ten Andrew Schulz sporo?
Tak. W sensie złego słowa nie powiem, ale mógłbym.
A dobra, rozumiem. No dobrze, 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 to nie ma co męczyć. A powiedz mi jeszcze tylko o tym...
Bardzo
o tym...
amerykański był, tak mogę ci powiedzieć. W sensie, że znowu super. I na scenie wtedy to był, wydaje mi się, w ogóle komicy, którzy są tuż przed tym swoim rozkwitem, bo on był tuż przed. On był, wiesz, za parę miesięcy wybucha, nie? Mhm. I wszedł właśnie zrobić ten swój headlinerski set. No, zmiótł. W sensie ja miałem takie, to ja nie powinienem za tydzień tu występować. W sensie, że to jest
no
w ogóle...
No tak, jesteś 3 lata, bo wiesz,
no, dokładnie, no. Że to jest jakieś nieporozumienie. Na szczęście jakoś się uratowałem, w ogóle też byłem mega z siebie zadowolony, że jakoś to poszło, nie? W sensie widząc, co było tydzień wcześniej, to tydzień później nie było lepiej i na pewno było gorzej, ale było reprezentatywnie gorzej, nie? Tylko na przykład to jest coś, co mi tak zostało w pamięci jako takie uczucie takiego właśnie takiej bardzo amerykańskiej osobowości, że Kuala Lumpur, czyli kraj muzułmański, ale wiesz, no, taki trochę wychillowany, tacy. I były, wiesz, jedna dziewczyna w tym hijabie, druga bez i sobie siedziały na ławce i tak dalej. Ona takie, wiesz, this is absolutely amazing, man. We gotta take a picture of them. I was like, nie, no stara, no po prostu sobie siedzą, wiesz, no, i wiesz, i podchodzi, can I take a picture? This is amazing. I wiesz, i siada, you've got a burqa and what's your religion? And what, i wiesz, i zaczyna, wiesz, taką rozmowę super fajną i one uśmiechnięte, ale mam takie, ty po prostu robisz zdjęcia ludziom w hijabie teraz. Nie możesz chyba. W sensie, przestańmy.
Aha, rozumiem, rozumiem. No, Amerykanin wychyla głowę z Ameryki. Kurde, Jezu, patrz, co on tu ma. Trump, trump.
Tak, no. I też takich właśnie... Przepraszam, że już za bardzo tutaj tę historię tak dominuje, ale że wypowiedziałem to zdanie, że najlepiej jest zobaczyć komika tuż przed swoim rozkwitem. No. I w pierwszej podróży dookoła świata dla mnie to był Andrew Schulz, nie? Gdzie po prostu fartem, wiesz, zbiegło się i w tym samym klubie występujemy. A drugim, mogłem ci już w ogóle na tym podcaście o nim wspominać, ale kojarzysz teraz tego Ari Mati? To jest ten stały uniwersum z Kiltoni. Czyli Kiltoni, czyli ci, co ściągnęli Masz Minutę od Mieszka.
Tak, tak.
To on się teraz tam jako wybił jako gwiazda, to jest taki Estończyk, którego ja znam już.
A wiem, to chyba mówię. No, tak,
też właśnie widziałem w Bangkoku i też miałem takie, kurde, on zrobił 40 minut, ja miałem takie, ty już wszedłeś na wyższy poziom. W sensie, że czułem to.
A ten Jonathan, bo do niego jeszcze na chwilę wrócę, to on był taką gwiazdą?
Był, utrzymywał się z komedii, miał klub komediowy, był absolutnie takim, właśnie takim mówię, ojcem chrzestnym tych wszystkich scen i zawsze jego opinia była ważna i każdy chciał z nim porozmawiać, ale nie był znany poza swoim środowiskiem.
Kuło. To ciekawe, myślałem, że to jednak taka już postać w Azji bardziej. Ty, no dobra, czyli na przysiadki książka i laptop, okej. Okay. A masz coś takiego, że jak wybierasz sobie na przykład, nie wiem, tego, już kończąc, nie chcę męczyć buły, ale po prostu tak sobie skojarzyłem moje przesiadkowanie, że jak w PKP masz przesiadkę, no. Jak widzisz, że to jest tylko 10 minut, to nie bierzesz? To znaczy, że jest 99%, że będzie spóźnienie tak. I 10 minut nie wystarczy przebiec, wiesz, z peronu na peron.
Tak, ale ja też mam trochę styl, że jeżeli na pociąg, na przykład na centralnym, to ja czułem, że jak nie biegnę na pociąg, to znaczy, że jestem za wcześnie. Znaczy, że jak stoję.
Ja kiedyś miałem, te całe pendolino się właściwie nigdy nie spóźniały, ja miałem takie doświadczenia. No. I kiedyś przychodzę, patrzę, jest tam 14:30, no i spoko, wjeżdżam z Warszawy do Gdańska, wsiadam w pociąg i jadę, nie? 14:30, no teraz wymyślam, 14:30. No i poszła dziewczyna i mówi, że to jest jej miejsce, nie? Ja się siedzę, mówię, nie, to jest moje miejsce i pokazuję, że to nie jest, to jest moje miejsce. Pokazuję wagon, miejsce, wszystko, nie? Ja mówię, że nie, bo to jest nie ten pociąg. Mhm. I się okazało, że to był o godzinę spóźniony. O mojej godzinie przyjechał godzinę, bo tam coś było na torze.
Że się wszystko...
Wszystko się o godzinę spóźniło. Okay. I było tak nawalone, że ludzie i tak chcieli, część nie wiedziała tak jak ja. No. Część wsiadła po prostu, część, wiesz, się okazało, że jest takie zamieszanie. Że całą podróż, wiesz, masz na tym, nie? Na przy kiblu.
Ale
przygoda taka, nawet tam się okazało, że można się czasem wysypać. No ale to normalne. To,
no właśnie, ja bym bardziej zwrócił uwagę, że ja pamiętam jeszcze czasy, jak pociągiem dojeżdżałem do liceum, no to 10-15 lat temu to był dramat. Te pociągi się spóźniały 4-5 godzin i ja mówię o miejskich, ty mówisz o, wiesz, pendolino, ale no teraz jak jeżdżę pociągami, super.
Tylko, że właśnie ja też myślałem, że teraz tak się wszystko poprawiło, bo ja mam takie spojrzenie, wiesz, ja raczej Gdańsk-Warszawa, Gdańsk-Kraków czasem i tak dalej, często samochodem, albo na takie właśnie trasy, miasto, duże miasto, wiesz, gdzie by potem można było wrócić i tak dalej. No i się okazuje, że to jakby to w tym świecie, to wow, pendolino i super, ale jest mnóstwo miejsc, wiesz, w tym kraju niepołączonych, gdzieś masz znowu za dupie, zlikwidowali jakiś pociąg i tak dalej, więc to tak.
I to jest, i to jak ty teraz przedstawiłeś pociągi, to jest samoloty w Ameryce Południowej.
Okej.
To jest dokładnie tak to wygląda.
No. Co masz za ciekawostki?
Newsy mam dla ciebie. Pomyślałem sobie, że znajdę jakieś takie rzeczy, które mnie zaciekawiły. I ty w ogóle grasz w szachy? Jesteś szachowy jakkolwiek?
Wiesz co, no umiem grać w szachy. Czy ja gram w szachy, czy jak regularnie grywam, czy jestem jakimś mistrzem szachów? Nie.
Okej.
Okay. Ale wiem, jak na czym to polega i czasem mi się uda wygrać z kimś partyjkę, ale nie jest to Garry Kasparow.
Okej. Okay. No a wiesz, kim jest Magnus Carlsen?
To jest też taki szachowy, kiedyś złote dziecko szachów?
No dalej chyba, nie? On jest tam od dekady tam numer
dzieckiem.
Jeden.
On jest od dekady dzieckiem.
Potem urósł, no. Piąty nastoletni żółw ninja.
No słyszałem, że jest takim mistrzem, no. A co?
No to on ostatnio, była głośna akcja, że był mecz Magnus Carlsen kontra świat. I był motyw, że on miał ruch 24 godziny, żeby wykonać. I świat miał 24 godziny, żeby wykonać ruch i 140 tysięcy osób głosowało,
jaki następny ruch
wykonać. Tak, no.
Oh, wow.
Więc Magnus Carlsen pokonał 140 tysięcy osób.
Pokonał?
Tak, pokonał. Niestety nie daliśmy mu rady.
Ja myślę w ogóle, że to jest, wiesz, najgorzej. To jest akurat w tej kwestii demokracja, czyli to jest tak, że jest paru typów, którzy potrafią, mówią, nie, kurde, nie tu, nie stawiajmy tam. I reszta, no tu, to dobrze wygląda. Albo ja.
Świetna analogia do demokracji. W ogóle tutaj, no. No on jest w ogóle bardzo ciekawą postacią, Magnus Carlsen. Nie?
Bo a co w nim takiego jest?
To jest jeden z najbardziej szokujących faktów, takich, że miałem takie, to nie jest absolutnie możliwe, ale wiesz, co to jest fantasy football?
Nie.
Fantasy Football to jest bardzo znana gra internetowa, polegająca na tym, że ja mówię tutaj o Premier League, ale to są wszystkie ligi świata, to mają, nie? Angielska jest chyba, gotów jestem zaryzykować, najbardziej popularna na świecie. I w skrócie polega na tym, że masz budżet wymyślonych 100 pieniędzy.
No.
Masz 100 monet.
Aha, coś kiedyś mówiłeś chyba.
No.
I się ustawia swoich zawodników, tam się wybiera.
I są jakieś pewne kryteria i później na podstawie tego, jak zagrali w danej kolejce, to wiesz, jak strzelą bramkę, to mają 6 punktów, jak czyste konto i tak dalej, nie? No i w to gra, ja szacuję, dla łatwiej rozmowy, 1 000 000 osób, nie? Ja to gram, kiedyś mi się udało być, wiesz, w pierwszych 20 tysiącach, kiedyś w 50 tysiącach, no ogólnie, wiesz, no są ludzie, którzy
a
są
to
wkręceni.
To jest fart, czy to jest jednak też wiedza?
No to jest taki, wiesz, no tak jak bukmacher, no trochę fartu, trochę wiedzy,
dobra,
kurde, ciężko. On, stary, w którymś momencie był numer jeden na świecie, w tym. W sensie masz najlepszego szachisty na świecie, który jest też najlepszy w fantasy futbol. I masz takie, no jak? W sensie o co chodzi? No i tym jakimś, jak masz te, nie wiem, to się diagram Vena, Venn diagram, czyli te kółka, które na siebie nachodzą, o czym ja teraz mówię.
Te takie, Jezu.
Schemat Vena?
Nie wiem, czy to jest Venn, ale wiem, że to są takie, no kiedyś były na matematyce takie, no. Że tam...
No i
że to jest mama, tata, dziecko. O tak, nie?
No,
i w środku jest dziecko.
No tak, no, taki po prostu...
To jest najgorzej.
Tak, no. Znaczy, olimpiada bez dwóch kół. O to chodzi, nie? No to, że jakby jego umiejętność pojmowania statystyki i rozumienia schematów i pewnych... Znowu, kurde, nie chcę używać angielskiego słowa pattern, ale...
No
takich, wiesz...
Schematów,
no. No to jest to. Że on po prostu patrzy się na piłkarzy, to już jest moja interpretacja, ale nie jestem chyba daleko od kurde, po prostu prawdy, że...
Chyba kurde po prostu prawdy. Jakbyś był śledczy. Może pan po prostu nam powiedzieć kurde po prostu prawdę?
Chyba.
Chyba tak.
Chyba. Że finalnie sporty i to jest kilka przykładów tego. Znowu staram się opowiedzieć tą historię linearnie, nie? Ale no, współczesny sport jest w dużej mierze oparty o bardzo szeroką statystykę. Nie? Mhm. Czyli, że po prostu widzisz, że ten zawodnik przebiegł tyle kilometrów w takim czasie, taki strzał oddał, tyle
macelnych. Masz milion danych.
I na przykład są przykłady zespołów takich jak Brighton, nie? Angielski średniak, który ma najlepszą politykę transferową, w sensie, że cały czas odnajdują najlepsze gwiazdy, wiesz, z Ekwadoru, z Peru przysłowiowego, wiesz, takich, srakich i owakich, nie? No i była ostatnio, słyszałem wywiadu z szefem scoutingu z tego zespołu. On mówi, że to jest czysta statystyka, że oni często nawet nie wiedzą, jacy to są zawodnicy. Tylko już mają tak rozbudowane, że po prostu się patrzą nie na to, wiesz, ile przebiegł, czy ile strzałów oddał, tylko wiesz, jak wysoko wyskakuje w meczu jaką, średnio.
Jaką ma wydolność płuc, albo jakie tam ma, wiesz, nie, teraz wymyślą.
I na podstawie tego wszystkiego wynajdują tych piłkarzy. Nie?
Wow, i zobacz, jak to działa.
No. Co jest absolutnie niesamowite. To baseball jest chyba tego najbardziej krystalicznym przykładem, bo jeszcze w piłce nożnej, też znowu z tego samego wywiadu, najcięższy sposób, piłka nożna jest jednym z najcięższych sportów do zanalizowania, bo w momencie, kiedy masz na przykład zawodnika na boisku, nie? Mhm. I on stoi tutaj, to jego opcje są praktycznie nieskończone. W znaczeniu, może podać do lewej, może się cofnąć, może oddać strzał, może przebiec, może dribbling i tak dalej. I później sekunda mija, drugi piłkarz ma piłkę i znowu się to powiela.
Tych wszystkich elementów jest mnóstwo. No.
A jeżeli spojrzysz się na przykład taki baseball, no to nie, rzut, uderzenie. Nie? W sensie będziesz miał tylko dwa punkty stykowe. Jak on sobie poradził z tym rzutem, czy poleciało tak i ten.
I musi biec tu, dojść tam.
Mhm. Dokładnie, więc baseball jest, mówi się, że jest grą czystej statystyki. Nie? Gdzie tam po prostu analiza dokładnie, ile na 1000 strzałów, jak on odbił, czy to było centymetr niżej, czy centymetr wyżej. I tutaj też ciekawostka, bo byłem na meczu baseballu, że to jest właśnie tak bardzo nowoczesny, wiesz, oparty na statystykach, ale dalej utrzymany w tradycji, albo tak się chcą upozorować,
że
na przykład wyniki na tablicach baseballowych dalej są ręczne.
Co ty gadasz, tak?
No i żeby jednak to zachować jakiś tam, wiesz,
klimat.
Nie? Klimat,
aha,
nie?
Aha,
a to wszystko się łączy z Magnusem Carlsenem, no bo to jest po prostu też w jakimś stopniu szachy, no współczesne, albo nie współczesne, tylko szachy na tym najwyższym poziomie, tym takim, wiesz, grandmasterów, no to są po prostu schematy, milion razy widziałeś to samo, oczywiście jest jakaś kreatywność w tym, nie ujmuję w żadnym stopniu, ale w dużej mierze. Ja pamiętam, że jak ja doszedłem już do takiego poziomu szachowego, gdzie grałem sobie w miarę regularnie przez dobrych kilka miesięcy, to w pewnym momencie się zorientowałem, że następny etap tej gry szachowej, żeby wejść na wyższy poziom, to jest taka pamięciówka. W sensie pamięciówka, że musisz naprawdę te schematy zacząć rozpoznawać i tak dalej, studiować w książce, wiesz, patrzeć się na tablicę, że to już nie jest gra taka, wiesz, że tutaj sobie coś porobimy, tylko już wchodzimy na ten poziom takiego po prostu komputera, żeby wyhaczał rzeczy, nie?
No w ogóle zastanawiam się, gdzie jest jeszcze, jakby wiesz, ogólnie, nie wiem, czy to dobre słowo, w sporcie, ale w różnych rzeczach, które robisz, gdzie jest ta przyjemność, a gdzie jest ten moment takiego już, dobra, to teraz robimy to tak na poważnie i nagle się zaczynasz wytracać w tej właśnie takiej radości czystej, wiesz, trochę takiej zabawy, tylko takiego, dobra, kurde, nie gadamy teraz, wszyscy teraz gramy w planszówkę już. Ostro!
No tak. No. No, ale a w naszym sporcie tego nie ma?
No jest. Właśnie, no właśnie. O to chodzi, no, że właśnie w pewnym momencie nagle zaczynasz się jakieś kłótnie, wiesz, czy dyskusje, czy analizy, czy ten typ to nie jest ten żart, że coś, albo że to nie powinieneś tak robić, bo to tak wiesz, takie masz, kurde, naprawdę. Ja w ogóle chyba to w kryzysie miałem tam, tak, to na samym, co ten szczurek mówi na końcu głosem Kacpra. Że Jezu, wy tam się tak przeżywacie, wiesz, co tam, kto, co, tak się faktycznie spinasz tym. I to takie dość zabawne, jak patrzysz z boku. W tym serialu, mówiłem ci o tym serialu Studio, nie? Parę razy.
Tak.
I tam właśnie jest taka jeden odcinek o tym, jak Seth Rogen, no ta jego postać, ten producent, tego samego dnia jest rozmowa o tym, jak on musi za... John Knoxville tam występuje. John Knoxville?
Tak,
ten,
no,
wiesz, z Zakazów. I przyniósł do niego film taki tam o tym, że zombie zarażają sraką ludzi, wiesz.
A w międzyczasie rozmawia z lekarzami. A
mówiłem ci o tym?
Tak, trochę tak, ale
już,
jakby...
Aha, no, ale mówiłem ci już o tym.
Mogłem to usłyszeć gdzieś od ciebie albo kogoś innego.
No wiesz, to jest to piękne takie zderzenie, wiesz, tej ważności z drugiej strony. Kurde, no, jakbyśmy do tego tak poważnie podchodzili, to by te występy wyglądały też inaczej, nie? Tak mi się wydaje, że to jest jakby, to chyba dobrze brać to na poważnie. Tylko, że w tym momencie takiego... No, wiesz, ten ja nie wiem, jak to bardzo powiedzieć, ten dysonans między tym, że siadamy sobie teraz, jest grill, albo jest chill i sobie gramy w szachy i ktoś musi wygrać i analizuje i siedzi i wiesz, i mówisz, dobra, weź zrób ten ruch, bo to już jak jest ten taki odbicie, że ty jesteś gdzieś tu, a ja se tu i to nie chodzi o umiejętności, tylko o spięcie dupy tą grą. No,
stary, my ostatnio byliśmy na majówce i nie chcę wymieniać nazwiska, bo to nie będzie istotne, ale była z nami na majówce, w sensie takiej towarzyskiej, wiesz, po prostu prostu na domku, siatkarka profesjonalna, nie? No i my gramy, wiesz, w siatkę,
no jasne, no.
Bez linii, wiesz, każdy się odbija, schylasz się po piwko, wiesz, czasem jest trzech na czterech, czasem ktoś inny z kimś innym, wiesz, i tak dalej. No ale przyjechała ta reprezentantka.
Polski?
Polski.
No co ty?
Tak, no. I stary, i wszyscy mieli takie... To gramy na poważnie. Teraz trzeba się pokazać. Wiadomo, że my tak trochę dla jaj na poważnie dalej.
Ale
nie?
Ona była stylowana najbardziej?
Czy... Super stylowana osoba. W ogóle, wiesz, tylko mogę się ten... Ale widać też było, że ma ten taki dryk. Out! I masz takie...
To nie ma autu.
To nie ma autu, dokładnie. To jest takie... Nie, no jak to? No to było. I masz takie... Ja też się mogę o to pokłócić, nie? Tylko ja chyba się kłócę bardziej dla jaj. Czyż ja czuję, że... ty naprawdę myślisz, że tu był out. A ja mam takie... No, out. Wiesz... No tak, no więc ta wkrętka, no myślę, że na każdym poziomie, jak już wchodzisz w coś profesjonalnie, no to wiesz, ja zmienia ci się układ chemiczny
tak,
w głowie.
I to na maksa, ale no. Zastanawiam się właśnie na te momenty takie, gdzie to tak jakbyś grał z dzieckiem, ej, ale nie robimy tak, nie? Dobra, Jezu, tato, przepraszam.
Ja też pamiętam taką anegdotę, jak, wiesz, tutaj opowiadam o tych momentach, kiedy byłem najmniej doświadczoną osobą komediowo w pokoju, ale na przykład na Sri Lance, gdzie byłem, wiesz, 3-4 lata temu, gdzie scena komediowa istnieje od 5 lat, no to, wiesz,
byłeś kozakiem.
Byłem kozakiem i mogłem im odpowiadać na pytania i wiesz, no to był też taki etap, gdzie oni nie wiedzieli, jak światło ustawić.
Tak, w sensie, tak.
Że hej, zgaście widownię.
To się przyda.
To się przyda, nie? Więc wiesz, na tym tle to byłem wyśmienity. No i właśnie byli tam, wiesz, chłopaki, ja wyszedłem i zacząłem właśnie ten crowdwork robić i może to jakoś miłe teraz dla mnie, ale że w sumie dla nich byłem tym, kim ktoś był kiedyś dla mnie, nie? Aha, więc miałem takie, wiesz, super ten... I później przychodzą do mnie i właśnie, wiesz, że jak to zrobiłeś i jaka rada i że ta twoja historia była taka fajna. Ja też chcę robić storytelling i jak ty to zrobiłeś, nie? Ja mówię, no jest taka, wiesz, rada, którą możesz sobie wdrożyć, nie? Że jak masz jakieś historię do opowiedzenia, storytelling w komedii, no to po prostu napisz ją całą, każde zdanie oddziel enterem i później albo stwórz żart do każdego zdania, albo zastanów się, czy to zdanie jest potrzebne, nie? W sensie, żeby naprawdę ta historia cały czas płynęła w jakimś rytmie, a nie zbędne, wiesz, olej zbędne informacje, zbędne słowa i tak dalej. Każde zdanie musi mieć żart. No ale to wtedy będzie praca.
Aha, tak.
A no tak, zapomniałem, sorry. No nie, to masz rację, no to nie. Faktycznie, bo ja jestem na etapie, no tak, no to jest praca, ludzie płacą za bilety i tak dalej, a oni występują, no bo ktoś przyszedł i można sobie pokazać do mikrofonu i moja rada, wiesz, teraz usiądź 4 godziny i badaj każde słowo, no nie, jakby nie przesadzaj.
Ostatnio słyszałem bardzo śmieszną rzecz a propos takich chillowych zabaw i gier i takiego spięcia, bardzo śmieszną rzecz, jak znajomi wkręcili jednego ze znajomych, umówili się między sobą, że przez godzinę nie zgadują hasła, które on pokazuje w kalamburach.
Przez godzinę.
No, po prostu... Znaczy, nie, no nie, że przez całą godzinę, jak on pokazuje, tylko przez całą godzinę gry pierwszej.
Okay.
On tam... I on już robił super proste rzeczy. W sensie już pokazywał tam, wiesz...
Jabłko,
tak, i oni, że nie wiem, że a, że co, że... I, jakby, nie wiem, gryziesz pięść? Nie, wiesz, i stary, podobno to było tak śmieszne. Super. Ale już potem nie chciał z nimi grać. Znaczy, to już wiesz, bo to jest taka schiza, ale myślę, Jezu, jakie to musiało być śmieszne po prostu.
Tak, no.
Już pokazujesz, stary, dwa, nie wiem, nagie miecze, że Titanica pokazujesz, wiesz, i jest, że w ogóle nie, prześmieszne.
Na tej majówce my graliśmy właśnie też w kalambury i tutaj, chociaż już nie wiem w sumie, czy to jest osoba publiczna, czy nie, ale żona Filipa Puzyra. O, to jest dobrze zakamuflowane, nie?
No.
Jest świetna w kalambury. Jest absolutnie wyśmienita i było tak, że jak ona pokazuje, to jej trzeba dawać utrudnienia, nie? Więc jakby na początku było, nie wiem, że bez nóg, nie? Mhm. Dalej jej się udawało. No to dawaj teraz bez lewej ręki. I finalnie stara, ona pokazywała hasła tylko jedną nogą.
A co ty gadasz?
Tak, i jakoś się to udawało, nie? To było już naprawdę niesamowite, nie?
A znasz jakąś... A nie mamy, nie zagramy sobie teraz w kalambura. A znasz jakąś taką grę albo coś takiego? Bo to mi się super przydałoby, na przykład jak będziemy jechać z dzieciakami gdzieś, a czasami samochodem długie dystanse, to taka gra jakaś to super sztos.
Że jakieś, ale taka słowna,
może
mówiona?
Może wyznać jakieś, no takie, no wiesz, że można jechać i ten, kalambury trochę kijowo.
A znasz na to jest na P? Tylko nie wiem, czy da radę w dwie osoby w to zagrać.
No, że jakieś słowo musisz opisać, tak, to gra w Zero Presji chyba grałem w tym.
A, i wszystko musisz na P.
Wszystko na P. Tak, ja wiem, piękny. O Jezu, tak. No. Kurczę, to było bardzo śmieszne, bo robiliśmy, to było o Jezus Maria. Nie pamiętam teraz, ale no dobra, bo było, to pamiętam, że czy to był jakiś neon? Chyba musiałem, neon, przepiękny, pokolorowany, powyginany. Ale to byłoby niezłe, kurczę. Tylko teraz, aha, bo ja nie mogę znać czegoś, tak? Nie możemy sobie dwóch tego chyba
no zrobić. Nie możemy, musielibyśmy... Mieć ja jeszcze. Mogę sobie zapisać hasło i ci pomóc, ale to chyba, że poprosimy trzecią osobę.
To byłoby kuszące.
Jesteś w stanie to dla nas zrobić? Wymyślić dwa hasła? Dobra, mamy to. Zaraz dojdą hasła i zagramy w grę
na P. To jest super, no. Ja teraz sobie przypomniałem i na maksa, że można jakieś hasło tłumaczyć tylko słowami
tak.
Literą na P.
I podstawa jest, że hasło, które zapisujesz, nie może być na literę P. Nie? To jest...
Kurczę, słuchajcie, to też sobie to sprawdźcie. Ja kiedyś tu mówię, to grałem i to było bardzo śmieszne. Bardzo fajne to jest. No dobra,
zaraz to zagramy, a w międzyczasie ja cię przeniosę do następnego newsa.
Dawaj.
News następny, który znalazłem, to... Ja wiem, że ty nie lubisz polityki, ale to jest ważne.
Dajesz, no.
Słyszałeś plotę, że Nawrocki ma herb Chelsea na klacie?
Słyszałem.
Czy to nie jest wspaniały świat?
Stary, to jest, dla mnie to jest niesamowite.
Czy to jest prawda? Czy to jest plota? Ja to, stary, ja to wierzę. W sensie, ja to mogłem też rozpuścić.
To ty mogłeś to rozpuścić?
No nie wiem, no nie tatuaż, on jest na stałe.
Stary, to jest dla mnie, tak, to jest dla mnie ciekawe. Jeżeli ja nie wiem, jakim teraz to jest momencie nagrywania i no. Tak dalej, czy jesteś już po wyborach, czy przed wyborami, czy coś.
Czy obrażamy kandydata, ale czy stary, prezydenta?
Tak,
ważna
stary,
informacja.
To jest bardzo śmieszne, jeżeli mamy prezydenta, który robi gościu.
jest bardzo mi się podoba. No ja jestem patriotą, a to jest angielski klub? Tak, to jest... Dlaczego ty masz angielski? Tam by jakiś Polak grał? Nie, nigdy. Czemu pytasz? Więc ja zawsze będę walczył o swoich. Ale kim są twoi?
Ale to byłoby zarąbiste, jakby na tym rysunku, znaczy na tym obrazie Rejtan, wiesz, u Matejki, jak on taki rozryty, ale tam też jest taki mały herb Chelsea na piersi. Tak, to byłoby bardzo śmieszne.
No ja niestety, znowu, nie wchodząc w tematy polityczne, ale... Jakby, no jest mało kandydatów, którzy zrobili tyle dla mnie, co ten tatuaż. W sensie, jak się patrzę, że oni mają te swoje postulaty. O, tu z emigracją, mam tatuaż Chelsea. Mam tak, no chyba musisz mieć mój głos.
W sensie, Jezu, Jezu.
To już ale na tym stary, etapie.
No tak, to jest w ogóle, to jest to, że siedzisz, mówisz sobie, Andrzej Duda? No kurczę, to był naprawdę...
Tak, ale jest fanem wahania. No dobra, no okej.
Okay. Nie, ale zobacz, myślisz sobie właśnie, że od ludzi były memy, a teraz możemy mieć, albo będziemy, albo mieliśmy, albo mamy prezydenta, który ma tatuaż ten i był na ustawkach i co? Takie
tak, no. W sensie te newsy, które nagle spadają z tego, jakby z tego świata, że bo to jest już jego sztab wyborczy, tam znowu, mam nadzieję, ale tam oficjalnie leci narracja, nie, no, że on brał udział w kibolskich akcjach.
Tak, słyszałem.
Nie? W sensie,
tak,
i to jest takie oficjalne stanowisko i jest to taki, jest to nadana taka serpentyna, że no to jest chłopak z ulic, który wiesz, uczył się historii i teraz będzie prezydentem. Masz takie, to kurczę, mocny
ale z
spin.
Drugiej strony, z drugiej no. Strony, weź teraz, nie oddaj Polsce inflantów.
Inflantów?
No inflanty, bo taka ziemia tam, gdzie chyba teraz jest Estonia i tak dalej. Tam, okay. Takie rzuciłem, to było takie stare hasło, że były inflanty jeszcze przed, wiesz, tam szwedzki potop, te sprawy tam były,
dobrze,
zawsze wojna.
Dobra,
to
dobra,
i tak dalej.
Dobra, ja się wyprzedziłem. Weź, bardzo mi się podoba hasło inflanty.
No, myślałem, że... weź teraz po prostu znowu, wiesz, tak. Dyskutuj, prawda, tak. Ile milionów dotacji.
Tak jest, tu miliardy. Moja pierwsza żona ma implanty, chcemy wasze implanty.
Jezu, ale stary, jest dyskusja i nagle jest... I robisz, o. Nie chcesz dyskutować z takim typem dłużej, no nie?
No i znowu, ja widzę, jak teraz jakby druga...
Chciałbym zobaczyć, jak on jest, przepraszam, ale jak on jest u Trumpa i sobie zdejmują marynarki i pokazują, a ja mam tutaj coś takiego, a ja mam tutaj to, a na dupie co masz, a ja mam to coś takiego.
A myślisz, że Trump nie ma jakiegoś kurde wiesiańskiego tatuażu
no,
z młodości?
O tym mówię,
on
że,
musi mieć.
Właśnie o tym no, mówię, no. Że sobie pokazują te tatuaże i se siedzą, mówię, a co będzie teraz miał? Jak to rozumiem, takiego smoka tutaj na plecach.
Ale... Jezus. No chyba jestem gotów to powiedzieć, chyba zaryzykuję tą tezą, że nawet jako kibic Chelsea i już jakby wyjmując wszystkie żarty, to chyba nie ma bardziej wiesiańskiego tatuażu niż herb, no niż herb drużyny.
A czemu?
W sensie, no nie
to
wiem.
To jest
no...
ciekawe w ogóle, bo ja myślałem, że jednak to nie, to że tak, że macie, że ty też byś tu mógł mieć.
Powiem ci
że
tak,
jak tatuaż, to no, Chelsea. Że twarz syna, ale też...
Kurde, no ciekawe, raczej... Okej. Chciałbym to. Chciałbym, nie jestem jeszcze pewny swojej tezy.
Że jak
nie?
robisz tak, to syn, a tak, to John Terry. To wystarczy to dobrze ułożyć.
No rzeczywiście, sklasyfikujmy tatuaże. W sensie, no. jeżeli od, wiesz, ten, no to są twarze ludzi. No będą gdzieś nisko... Albo wysoko w kategorii wieśniactwa. Że nie wiem, jaka to musiała być twarz, ale już samo w sobie już mam takie ryzyko.
Z wiekiem ta twarz się robi coraz mroczniejsza.
Tak, no i ogólnie, no, no wiesz. Drugie to jest co, no te, takie na przykład te tribale i tak dalej. No to też jest dosyć nisko, w sensie, wiesz, co, kultura Nowozelandii, to cię jara, tak naprawdę? No, zawsze byłem wojownikiem, co ty pierdolisz, stary? Herb drużyny, no też musi gdzieś być w tej dyskusji.
Co byś sobie wytatuował?
No na pewno nic z tych trzech, które teraz powiedziałem.
No jasne, no.
Gdybym ja miał sobie strzelić, ja kiedyś byłem bardzo bliski tatuażu, to też
mogliśmy o tym.
Mały książę, tak, nie? Tak. Mały książę.
No generalnie... się okazało, że też ktoś takiego chciał.
Dokładnie. No, tak, i się ten... no nic z tych trzech, no. Ale no, do, no nie mam tatuażu, więc...
Janusz miał bardzo śmieszny żart, gdzieś jest w jego chyba programie, że wytatuował sobie coś bardzo... Nie, coś takiego, że chciałby bardzo niebezpiecznego. I chciał sobie wytatuować złą grupę krwi. To było bardzo niebezpieczne. To jest tak śmieszny żart.
Bardzo fajne.
Tak pięknie. Janusz Pietruszka, polecam.
Bardzo fajne. Chyba są nasze hasła gotowe.
O, sięgniesz po nie? No to no. Dalej. Tylko teraz nie pokazuj obu. Nie...
Widziałeś czy nie widziałeś?
Nie widziałem.
Dobra, kto idzie pierwszy?
No to czekaj. No to ja mogę pierwszy.
Dobrze,
mamy
idź pierwszy.
Mamy pierwsze hasło.
No.
Muszę to wytłumaczyć tylko na P. Pyszne. Pyszne. O kurczę. Pomelowate.
Suszony owoc? Owoc?
Ale jak wszystkie słowa na pewno już zniknęły. Pryska. Pachnie. Pięknie.
Dezodorant? Perfuma?
Pomelo. Pitaja.
Owoce. Pitaja to są owoce.
Pojedynczy.
Pojedynczy... jeden owoc? Jakiś taki jeden owoc. Jeden
pięknie owoc. Pachnie.
Arbuz, pomarańcza. Arbuz chyba nawet nie pachnie. Nie wiem, czy to był mój pierwszy strzał. Może coś, co pięknie pachnie. Jakiś
pycha.
Owoc. Pycha, kiwi może ładnie pachnie. Co ładnie pachnie? Lawenda. To nie owoc z kolei.
Kurde, wszystkie słowa na pewno zniknęły.
Ale mówimy, no to jest jakiś pięknie pachnący owoc pojedynczy. Więc może...
Porowaty.
Też niektórych słów, które używasz, nie znam. To też utrudnia. Nie wiem, co to znaczy. Polowaty?
Porowaty.
Że ma pory? Nie wiem, co to są pory. Mandarynka? Jakby było hasło mandarynka? Klementynka? Coś takiego? Sorry, jeżeli hasło byłaby mandarynka i nie użyłeś słowa pomarańcza, to bym wyszedł z tego pokoju.
Pomarańcza.
Jezus Maria, ja tobie pomagam. No coś, coś. Poczekajcie, czy wiemy na 100%, że znam to słowo? Bo to może być problem taki. Okej, znam to słowo.
Powszechne.
Cytryna.
Tak.
Cytryna, kurde.
No to... Kurde, stary, skasowało mi, w ogóle to jest niesamowite, jak zaczynasz tu grzebać i masz jeden, złapiesz i... Ale to jest, dlatego to jest bardzo fajne.
Prawie pomarańcza czuję, że mogłoby wystarczyć.
Kurwa, no właśnie, może tak, może tak.
Ale mądry po szkodzie, teraz zobaczymy, no, co ja mam.
Dobra.
Okej. Poza piekielna. Piekielna poza przeprost. Przeprost... postać.
Szatan?
Pięty. Pięty.
Achilles.
Poza pięt. Pięty pozowały. Przaśnie.
To jest jakiś rzeczownik? Tak, rzeczownik.
Poprawnie.
Dobra.
Pięty.
Noga.
Porozkraczałe.
Szpagat?
Tak jest.
Szpagat?
Tak jest.
Ej, o, dobrze.
Porozkraczałe pięty.
Kurczę, porozkraczałe pięty.
Porozkraczałe pięty. Ale jestem z siebie zadowolony.
Ale
no.
Super. Fajne, nie?
No, dobrze.
Słuchajcie, grajcie w p.
Proszę.
Nie trzeba, tak prosimy. Nie trzeba plansz, pionków.
Przerw.
Przerw. Po prostu. P. Jaki sztos. Dobra, co masz jeszcze?
Fajna ciekawostka dla ciebie.
No.
Parę tygodni temu.
No. Parę.
Przestań.
Dobra.
Nie mogę przestać. Że na stadionie w Bułgarii piłkarskim zrobiono minutę ciszy dla zawodnika, który...
Żył.
Tak.
Mówisz poważnie?
No.
Nie.
Poszła plota, że nie żyje. Zrobili minutę ciszy i on w telewizorze ogląda... swoją śmierć.
Ale to brzmi na stadionie. Bo byłoby w tej ciszy takie nagle...
I strzał. No nie mogą się wszyscy mylić.
O Jezu stary, a pamiętasz, teraz tak odbiłem, ale to pamiętasz Escobara?
No, kojarzę dobrze historię Escobara, ale co dokładnie?
Czekaj, to nie był Escobar, to był...
Który baron narkotykowy.
A to nie. Czekaj.
Co się stało?
A jak się nazywał ten... Jezu, ale mi to... Jak się nazywał ten, co strzelił samobuja?
W sensie mówisz, kto popełnił samobójstwo, nie. Czy...
No czy tak, tak to brzmi. No. Nie, w Mistrzostwach Świata w piłkę dożdął.
Strzelił samobuja, taki głośny samobój, no. Taki...
To też był, a to nie był Escobar?
Nie no, jaki Escobar? Escobar to jest baron narkotykowy. Mówisz o Polak, czy jakiś zagranicy?
Nie, no właśnie i go zabili. O kurczę, no teraz to jestem prawie pewien.
Ale jakie lata? Mówisz o tych na przykład... Bo były kiedyś te historie z piłkarzami z Korei Północnej, którzy przegrali 7-1 z Brazylią i później... Słuchonik zaginął.
Escobar samobój. Andres Escobar, dumny obrońca Los Cafeteros. Strzałem od własnej bramki nieświadomie przypieczętował nie tylko los swojej drużyny podczas mundialu w USA, ale i własne życie. No to dobrze mówiłem, w 1994 roku.
Był piłkarz, który nosił to samo nazwisko, co ten baron narkotykowy?
I strzelił gość samobuja w meczu chyba ze Stanami.
No.
Z Kolumbii. Tak? Z Kolumbii, dobrze powiedziałem?
No, wszystko brzmi prawdopodobnie.
No, kolumbijski stracił jedną ze swoich największych gwiazd. Kurczę, no Escobar, dokładnie.
Niesamowite, że to trafiłeś.
Co? Nie, no po prostu tak mi się kojarzyło, a nie znałem za dużo baronów kolumbijskich.
Chyba jesteś jedyną osobą na świecie, która jak rzuca Escobar, to masz ten piłkarz?
No właśnie, a czy Escobar to był jakiś taki... Czekaj.
Co się teraz dzieje?
Ja nie wiem.
Wkręcasz mnie czy nie? Wkręcasz mnie. Ja czasem mam lapsy, ale to...
No bo ten taki narkos to był o nim.
To jest o Pablo Escobarze.
O Pablo Escobar. No ale nie chodziło mi o niego. No,
jasne, że nie. Jasne. No. Escobar piłkarz.
No właśnie, totalnie jakby miałem teraz w głowie, tylko tak się na niego sfokusowałem, że byłem pewien, że tylko na o nim gadamy.
Jest też ta wyspa chyba San Escobar, nie? Też była
To nie pamiętasz tej historii?
Kurczę, no ale historię śmierci i wygnania i jakby poważnych konsekwencji dla piłkarzy.
No tak, no piłkarz sobie strzelił samobuja w meczu ze Stanami. To był wielki wróg wtedy, wiesz, Kolumbii, 94 rok. I po prostu zabili go. Normalnie wrzucili na niego wyrok. On wrócił, wiesz, załamany. I podobno jak strzelał do niego typ, to krzyczał gol.
No brzmi jak Ameryka Południowa. W sensie, takie rzeczy się dzieją. Myślę, że to nie był jedyny piłkarz, który tak skończył.
No to chyba to i te przesiadki. To jest...
No tam jest teraz ta historia... O Jezus Maria, jak ja teraz żałuję, że nie mogę tego od razu powiedzieć, ale mam nadzieję, że teraz... Też mam laps, ale...
Fajnie, wiesz dlaczego nie wiedziałem o Pablo Escobarze? Bo było na P, a mi skasowało wszystkie słowa na P, więc mówię, kto Escobar?
Stary, legendarny turecki piłkarz, którego imienia teraz zapominam, a którego nawet jakbym ci powiedział, to byś od razu skojarzył.
Ale jakże, ale on nie trafił.
Nie. Aż sobie to wgoogluję, bo po prostu będziemy to męczyło jego...
Stary, mamy dzisiaj taki telefoniczny dzień. No.
Ale jego historia jest taka, że to jest najlepszy strzelec tureckiej piłki. Gościu, który na Mistrzostwach Świata, bo Turcja zajęła czwarte miejsce na których mistrzostwach. On strzelił wtedy 6 bramek. Jezus Maria, jak mi to ucieka. Możesz mi to sprawdzić? Przepraszam, żebym się na tym nie skupiał. No i legenda. No to jest taki nasz Lewandowski, tylko dla Turcji.
Myślałem, że Wałdoch.
Sorry, Wałdoch, masz rację. I jego historia jest taka, że on przeciwko Erdoganowi
Coś Hadzi? Tam... Nie, Hadzi to był z tego, z Rumunii. Jezu, ja nie trafiam dzisiaj. Ale wiem, dobra, kurczę.
Strasznie to mnie męczy.
Kojarzę, czekaj.
Dasz mi 1000 dźwięków, będę wiedział, który to, tylko... Tak, Hakan Şükür.
No
tak,
wiem, no. Właśnie, no.
Hadzi. Więc, więc trochę Hadzi.
Trochę.
Hadzi. No. No ale jego historia jest taka, że on właśnie gdzieś tam przeciwko Erdoganowi się wypowiedział, no i Erdogan go absolutnie wymazał z kart tureckiego futbolu, nie?
W sensie, nawet ty nie pamiętałeś.
No dokładnie, dobra robota Erdogan. No, no i plotka, fakt, mit jest taki, że on teraz jeździ na taksówce na Uberze w Nowym Jorku jeździ.
A słyszałeś w ogóle, że była teraz taka, gdzieś tam pojawiła się jakaś taka informacja, że gościu, który z Barceloną chyba wygrał parę lat temu Ligę Mistrzów,
no.
Pracuje w jakimś sklepie sportowym.
No.
I to chyba w Grudziądzu.
Raczej nie, ale... No to, że wiesz, piłkarze bardzo szybko kurczę, kończą, niektórzy, bo to wiadomo nie jest ten, ale no masz wiesz, przykłady tego Adriano, który wiesz, legenda brazylijskiej piłki i później skończył po prostu na faweli trzymając ale pistolety.
Podobno właśnie to była plota, już chyba nawet o tym gadaliśmy i potem już ktoś na to po prostu...
Na pewno nie, na pewno nie.
Jestem prawie pewien. No dobrze, dobrze.
A Ronaldinho poszedł do więzienia, to też była super historia.
Ronaldinho, no, ale on nie płaci podatków, tak?
Nie, on poszedł za najśmieszniejszą rzecz na świecie.
Za co?
Ronaldinho poszedł siedzieć na kilka miesięcy, bo podróżował, ale fajna klamra, na fałszywym paszporcie w Ameryce Południowej.
Co ty gadasz?
Stary, nie znasz tego? No nie. To jest... Mało, trochę kontekstu.
A albo czemu nam Ronaldinho? To ciężko jakby podróżować jako na przykład... Alberto Carlos.
Ja też przypominam, Ronaldinho w Ameryce Południowej prawdopodobnie najbardziej znana twarz.
No właśnie, jaka no. Tylko no właśnie może to chodzi. No.
W sensie, że on de facto nawet nie potrzebuje paszportu. No. No to jest o, Ronaldinho tak. I wszyscy go rozpoznają. No i on miał fałszywy paszport, bo ktoś mu załatwił, zapomniał swojego, pojechał na fałszywym paszporcie. Linia obrony jego adwokata, jak się pytali, dlaczego to zrobił, to jego autentyczne... On jest po prostu w chuj głupi. Była po prostu, on głupi, z głupoty, to po prostu głupi. Ronaldinho jest głupi, po prostu nie wiedział, co robi. On nie chciał nic złego, nic nie przemycał, po prostu był głupi. I go skazali na parę miesięcy do więzienia.
No. Podobno tam grał w meczach, tak?
Tak.
Z tymi jakieś tam ligę sobie zrobili i tak dalej.
Tak, no.
Ale z drugiej strony, stary, ja nie wiem, czy to nie był mój chyba najfajniejszy piłkarz taki...
Ronaldinho?
Taki ktoś, no. Taki magik,
no.
Z radością, z uśmiechem, z taką lekkością, z czymś takim, stary, że... Aż się ostatnio wzruszyłem, nawet wrzuciłem u siebie na Instagramie, jak ktoś tam dostał złotą piłkę i że to jedna z najbardziej zasłużonych złotych piłek w historii.
Tak.
Że typ, który po prostu dawał taką radość tą grą.
Tak, i ten uśmiech, ten tak. Taki po prostu...
Nie każdy pamiętam. Musi grać ze światem w szachy.
No.
Ale to, co on odwalał, stary, to było tak pozytywne. Tak w ogóle tak dużo dobrej energii i takie sztuczki, stary. To było, widzisz, że typ jest radosny w tym, co robi. No super w ogóle.
Kwintesencja Yoga Bonito, no. Chociaż kurczę, ja jako fan Chelsea, no to tylko... Pamiętam te, wiesz, te momenty, jak zrobił taką bramkę, że po prostu stał przed polem karnym. Wiesz, najważniejszy mecz Chelsea jaki, wiesz, i on robi taką sztuczkę, że wiesz, nogą tyk, tyk, tyk i nagle tak jakby po prostu wrzuca ją w okienko. Mhm. Takie, że nigdy nie widziałem tego wcześniej, nigdy nie widziałem tego potem. I masz takie, kurde, złamał mi serce i tak dalej, on odbiega.
No.
I masz takie, człowieku, jesteś świetny, ale nie rób tego nam. Nie rób tego mi.
I wtedy no. Rozrywasz koszulę i tam jest ten
taki... mój herb Chelsea. Tak.
Dokładnie. O. No dobrze.
To a propos co? Telefonów, mam jeszcze dla ciebie jeden news.
Aha, myślałem, że już będziemy ten. No dobra, dobra.
To jest, a propos telefonów i z tego, że czytam to z telefonem, to jest tłumaczę, więc może to...
Tłumacz?
Google tłumacz. Student uratowany z góry Fidżi dwa razy w przeciągu 4 dni, bo zostawił telefon.
Nie.
Tak.
Nie wrócił tam?
Tak, wrócił, w sensie miał hipotermię. Zgarnęli go i później...
Nie.
Później wrócił po telefon, znowu miał hipotermię i go znowu ściągnęli. No.
Mógł chociaż ubrać się cieplej. Jakby...
No, były błędy. Nie będzie nikt mówił, że nie było błędów. No. Ale...
Co masz tam bani, jak coś takiego robisz?
No. Ale też trochę szacun. Trochę
za
masz
co?
Takie. No, że kurde, ściągnęli cię i ty masz takie, ta góra mnie nie pokona, idę drugi raz. I też mam tam telefon.
No właśnie chyba. No. Yeah. Jakieś przywiązanie młodzieży do telefonów dzisiaj.
No znowu, no może, to jest jeden spin na to. Jeden spin to jest jakby, ach, te okrutne telefony. Ale czy naprawdę można ominąć ten wątek? Jak bardzo chciał wejść na szczyt? Jak bardzo?
Co byś zrobił dla telefonu? Miałeś go, wyciągałeś go z jakichś dziwnych sytuacji albo bardzo mrocznych?
Mało. Bardzo mało. Nie, chyba nie. Nie. Raz zgubiłem iPhone'a i miałem motyw, że jakby można było poczekać godzinę, dwie, trzy, ale miałem takie, nie będę czekał dla telefonu, tyle, i zgubiłem go i się nie udało znaleźć. Co może już było już z mojej strony taką wręcz jakby elitarną, że nie potrzebuję iPhone'a, ale po prostu...
A nie mogłeś zrobić, znaleźć tam, bo jest taka opcja chyba?
Spróbowałem wszystkiego. Nie dało rady. Do dzisiaj się nie znalazł.
Co ty gadasz?
Tak, no niestety. No, ale trochę jestem z siebie dumny, że na szczęście telefon dla mnie nie jest ważny. A widzę, jak jest ważny dla innych. Widzę, jak to jest po prostu pochłaniacz czasu.
Ale pod kątem informacji tam, jakie masz, czy coś, to nie jest ważne?
Staram się być bardzo świadomy, w sensie i czasem się złapię w tą pułapkę, nie będę ukrywał, nie będę tutaj jakby świętym i o, nigdy nie patrzę w telefon, ale za każdym razem, jak to robię, to staram się, nie wiem, uszczypnąć i mieć taki, kurde, przestań. W sensie, że uważam, że to jest plaga XXI wieku i jeżeli gdzieś mówimy o nie wiem, o przyszłości, albo ja myślę o tym w kontekście dzieciaka, który jest w drodze, to myślę sobie, że to jest moja najważniejsza walka. W sensie, żeby on wiedział, jak korzystać z telefonu, a to można robić tylko, mi się wydaje, dając przykład. Nie? I widzę te małolaty, w sensie mówię 12-13 lat, które, wiesz, idą w grupie, każdy wpatrzony i no naprawdę mnie to boli. W sensie, że czuję, że gdzieś kiedyś takie zdanie, chyba nawet nie wiem, czy to nie jakiś stand-uper, ale że ja mam poczucie... Albo to jest po prostu ładna myśl, że to, jak my kiedyś się patrzyliśmy na papierosy, pamiętasz, jak kiedyś się paliło papierosy, że trener sobie patrzył, wiesz, na boisku sobie palił i dzieciaki sobie paliły i tak dalej, i teraz się patrzysz na te czasy i masz takie, Jezus Maria, jak my na to pozwoliliśmy, że tak samo będzie z telefonami za jakiś czas. Mhm. Że po prostu brak wychowania albo takiej edukacji, kurczę, jak używać tej maszyny, jest porażający.
Kiedyś były, wiesz, w samolotach popielniczki były, nie? Tak, można było jarać wszędzie tak naprawdę i ludzie mówili czasami, że to pomaga na stres i na inne rzeczy, więc wiadomo, no, to też jest takie coś, co chyba totalnie zmieniło życie, nie? To pudełeczko stało się tak powszechne i tak wszędzie, ma tyle funkcji. Kiedyś dzwoniłeś i smsowałeś. Kiedyś tylko dzwoniłeś właściwie, więc tak, no. Jak potrzebowałeś coś załatwić, to dzwoniłeś i potem już był niepotrzebny, a teraz możesz tam zrobić wszystko. Z jednej strony jest to przydatna, a z drugiej strony masz faktycznie takie uzależnienie.
No jest ciekawe, że nie ma w ogóle jakby kontroli nad tym, w sensie, że naprawdę to jest tak uzależniające i te wszystkie społeczne portale i wszystkie gry, no to macie uzależniać. Więc jakby wiemy o tym, wiemy, że to jest ich cel, wiemy o tym, wiemy, że mamy ten i wiemy, że to jest złe i nie ma nikogo z drugiej strony, który cię uczy, hej, jak może się przed tym zabezpieczyć? W sensie, wiesz, jeżeli idziesz na karate i, kurde, ktoś cię atakuje, no to później się uczysz obrony. A my tylko się uczymy, kurde, wiesz, atakować, jak zdobyć uwagę, jak, kurczę, wiesz, wciągnąć kogoś w swoje sidła, a nikt nas nie uczy, jak się
bronić
przed tym, nie? Więc nie mówię, że też jestem ekspertem i też na pewno nie stawiałbym się w takiej pozycji i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest naprawdę ciężko z tym walczyć, ale trzeba być, no nie wiem, świadomy tego przynajmniej, jakieś minimum, jakie możemy stworzyć, nie? No. Więc chodzi o to, żebyście przestali te telefony, kurde, co wy, laptopa wyłącz. No.
Dokładnie, idźcie do lasu po.
Ale no. gdyby mój syn był aż tak uzależniony od telefonu, żeby wspiął się z powrotem na górę, gdzie zdobył hipotermię, to mam takie brawo. Mam takie, stary, szczerze, wyszedłeś z domu, zrobiłeś coś. Jakby u mnie gratulacje.
Gdyby umarł, to nawet już by nie był uzależniony od telefonu.
No, wszystkie rozwiązania mamy. No. Czy tą myślą chcemy skończyć? Czy nie to wiem, będzie nasza...
Nie wiem, czy pojawi się lepsza.
Tak. Więc puentując ten odcinek, to przestańcie nas oglądać w telefonie i jeżeli umarłeś, to pomogliśmy.
Po prostu przyjdźcie 15...
Lipca?
Czerwca.
Ajajaj.
Chciałem na wszystko.
No.
Pięknego...
Popołudnia,
po prostu
prześmiesznie,
pięknie, pomoc.
Pomoc. Pomocy.
Tyle, słuchajcie, wpadajcie, przypominam o gali galakomediowa.pl, tam są szczegóły, a i dziękujemy za dzisiejszy wieczór.
Hello.
Pamiętajcie, czekolada może się przydać. Yo.